Twoje radio. Rozmowa dnia.
Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, jest gościem Twojego radia. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Stargardzian, witam Państwa.
Panie marszałku, czy wejście prezesa Kaczyńskiego do rządu sklei prawicę?
Odpowiedzieć na to w jednym zdaniu nie jest prosto, dlatego że rząd zajmuje się sobą i zjednoczona i rządząca koalicja nie zajmuje się istotnymi problemami Polaków, które nie znikną, jak prezes Kaczyński wejdzie do rządu. Myślę, że on będzie pełnił rolę pewnego nadzorcy, aczkolwiek to sprowadza osobę pana premiera Morawieckiego trochę do roli marionetki. Jest to działanie doraźne, w mojej ocenie wynikające z pewnej obawy, żeby nie powiedzieć paniki, przed rozpadem prawicowej koalicji i przed problemami, które nas czekają, rozpędzająca się pandemia, brak szczepionek, rosnące dramatycznie zadłużenie państwa, obawa przed kryzysem gospodarczym i wiele innych niepewności. Więc traktuję to jako działanie ratunkowe i doraźne, ale obawiam się, że na zbyt długo to nie wystarczy.
Zupełnie inaczej uważa między innymi radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt, która mówi, że prezes Kaczyński nie wszedłby do rządu mniejszościowego ani tymczasowego.
No, nie jest to rząd tymczasowy, bo na chwilę obecną obawa przed utratą licznych synekur i stanowisk dla członków rodzin, dla znajomych królika i dla wszystkich tych, z którymi łączy się zjawisko nepotyzmu. Obawa przed utratą tych dziesiątek, jak nie setek czy tysięcy stanowisk, to jest tak naprawdę spoiwo, które skleja tą koalicję, ale przyzna pani, że jeżeli idzie o standardy demokratycznego państwa, to jest to słaby argument.
W takim razie w jaki sposób opozycja zamierza albo będzie chciała wykorzystać słabość prawicy, zjednoczonej prawicy?
Jak pani wie, opozycja złożyła wotum nieufności wobec ministra Ziobry i to nie za jego ostatnie działania, tylko za 5 lat demolowania praworządności i wymiaru sprawiedliwości. Natomiast zadaniem opozycji jest dbanie o to, aby Polska pozostała w rodzinie krajów demokratycznych, w orbicie cywilizacji zachodniej i aby obywatele zrozumieli, że model państwa autorytarnego, ksenofobicznego, który proponuje PiS, jest modelem, który nie ma przyszłości. Przypomnę, że zadłużenie państwa dramatycznie rośnie i wszyscy za to prędzej czy później zapłacimy, a w tej chwili przekonują się o tym choćby rolnicy, którzy zawierzyli PiS-owi, a teraz się okazuje, że wrzucona trochę z kapelusza ustawa o ochronie zwierząt może tą ważną dziedzinę polskiej gospodarki kompletnie zdemolować i być skrzywdą dla polskiej wsi, która nas wszystkich żywi. Więc stopniowo te maski i te klapki z oczu wielu ludzi opadają, od rolników po ludzi kultury, po ludzi z dużego biznesu.
Zanim wrócę do tak zwanej ustawy futerkowej i samego deficytu, rekordowego deficytu państwa, chciałam zapytać o Zbigniewa Ziobrę. Ugrał to, co chciał, czy raczej, tak jak mówią eksperci, przelicytował i został z niczym?
To bym nie powiedział, natomiast to trochę przypomina mydlaną operę w stylu rodziny Soprano, że został zmuszony do, w cudzysłowie oczywiście, ucałowania pierścienia szefa, jak to się mówi, capo di tutti capi, i musiał ustąpić. Natomiast zachował swoją pozycję, doskonale zdając sobie sprawę, że patrząc na notowanie jego partii, wyjście ze Zjednoczonej Koalicji Prawicowej oznaczałoby dla niego anihilację polityczną.
Co w takim razie w sprawie tak zwanej ustawy futerkowej łączy pana jako marszałka i prezydenta Andrzeja Dudę?
To jest rzecz naturalna, że jeżeli traktujemy poważnie najwyższe instytucje państwa, rząd, prezydenta, Sejm, Senat, nie mogę jako marszałek Senatu dopuścić do tego, żeby tak kontrowersyjna i trudna ustawa przemykała tak jak przez Sejm niemalże w ciągu jednego dnia. Dlatego urządzam konsultacje i to bardzo rozległe, zapraszając przeciwników, jak i zwolenników tej ustawy do Senatu, na posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa. I w ramach tych konsultacji mamy wiele pytań do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, do ekspertów. I w ramach tych konsultacji udałem się na roboczą naradę do pana prezydenta Dudy, aby nie tylko rozmawiając o ustawie zwanej futerkową, ale o kilku innych istotnych problemach państwa, aby wymienić się opiniami, próbować przedstawić swój punkt widzenia, aby lepiej się wzajemnie zrozumieć. Pan prezydent, jak pani zauważyła, na dożynkach dość jednoznacznie bronił rolników. I to zaprezentował dość ultimatywnie.
Problem być może leży w miejscu, o którym wspominał ostatnio na naszej antenie poseł Jarosław Rzepa, że wrzucono do jednej ustawy zbyt wiele tematów, które tak naprawdę jest trudno połączyć.
To jest typowy pisowski kogel-mogel i ma pani rację, i pan poseł Rzepa też, bo to jest oczywiste, że dobrostan i jak najlepsze humanitarne traktowanie zwierząt jest dla ludzi cywilizowanych oczywistością. Ale też należy pamiętać, że dobrostan ludzi i dbałość o rolników, którzy nas wszyscy żywią, wymaga bardzo roztropnego szukania rozwiązań po to, ażeby trochę w cudzysłowie pogodzić ogień z wodą. Nie mówiąc o tych tak zwanych wrzutkach typu długość łańcucha, wielkość kojca, zwierzęta cyrkowe czy zwierzęta pełniące służbę specjalną jak psy przewodnicy, czy psy policyjne, czy wojskowe. Tam jest rzeczywiście galimatias i Senat dlatego tak starannie się zajmuje tą ustawą, aby to choć trochę próbować uporządkować.
W takim razie jaki będzie jej los?
No będzie omawiana na posiedzeniu plenarnym 13 października. Na chwilę obecną, aczkolwiek z uwagą, że konsultacje ciągle trwają, czekamy jeszcze na spływ niektórych opinii, spodziewam się, że będzie zgłoszonych do niej sporo poprawek zarówno ze strony środowisk pro-animalsów, jak i ze strony środowisk lewicowych, jak i ze strony zwolenników tej ustawy, którzy chociażby w odniesieniu do zwierząt futerkowych rozumieją, że ten biznes pewnie trzeba będzie wygasić, no ale to są ludzie, dla których to jest źródło utrzymania, oczekują pewnych rekompensat, pewnego okresu przejściowego, tak jak to się działo w krajach, które ten proces już mają za sobą.
Czy w takim razie wejście agentów CBA, między innymi do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, na wniosek prokuratury regionalnej, to próba odwrócenia uwagi od tego, co obecnie dzieje się w rządzie?
Są ludzie, którzy tak twierdzą. Mnie przeraża, że dla szukania wyimaginowanych dowodów angażuje się ogromne siły i środki. W Szczecinie nie ma 100 agentów CBA, musieli przyjechać z zewnątrz, musieli przyjechać, nocować. Żądać setek stron czy tysięcy stron dokumentów, aby odwrócić uwagę od realnych problemów, które dotykają nasz naród. To wszystko kosztuje wiele set tysięcy złotych, podczas gdy pod nosem w Ministerstwie Zdrowia, gdzie zniknęło 70 milionów na respiratory widma, wydano 70 milionów bezzasadnie i nielegalnie na tak zwane wybory pocztowe, no tym się jakoś agenci CBA z mniejszym entuzjazmem zajmują. To nie są standardy państwa prawa.
Wspominał pan o deficycie budżetowym. Ten jest rekordowy, jeżeli chodzi o ostatnie lata. W jaki sposób i czy uda się tę dziurę budżetową załatać?
To jest temat bardzo rozległy, natomiast jedno jest pewne. Tak jak w budżetach domowych, tak i w budżecie państwa powinny być zrównoważone przychody i rozchody czy wydatki po to, ażebyśmy nie przekraczali zapisanej konstytucyjnie reguły, że nie możemy się zadłużyć na więcej niż 60%. Tymczasem to zadłużenie jest znacznie większe, tylko to jest ono w cudzysłowie wypchnięte poza budżet do różnych, dzięki różnym trikom księgowym, ale tak jak było za Gierka, gdzie żyliśmy na pewien kredyt, przyszło nam za to boleśnie zapłacić, jak raptem na końcu skończyło się pustymi półkami, inflacją, octem i musztardą w sklepach i kartkami na żywność. Mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i do takiego drastycznego stopnia nie dojdziemy, ale matematyka jest dość bezwzględna i liczby nie kłamią. Jeżeli rządzący się nie opamiętają, jeszcze nasze wnuki będą za to wszystko płacić.
Panie marszałku, pana zdaniem, czego może obawiać się Prawo i Sprawiedliwość najbardziej?
Prawo i Sprawiedliwość obawia się wielu rzeczy, dlatego robi takie nieskoordynowane, paniczne ruchy, jak rekonstrukcja rządu po to, aby odwrócić uwagę społeczeństwa od realnych problemów, typu brak szczepionek, rozpędzająca się pandemia, rosnące zadłużenie, brak postępów w wielkich inwestycjach infrastrukturalnych. Przecież w tej chwili buduje się dużo mniej autostrad i innych dużych inwestycji, a na elektrownię w Ostrołęce, z której zostały dwa kikuty tak zwanych wież, wydano bezzasadnie miliard złotych, które poszły w błoto. Nadchodzi prawdopodobnie kryzys nie tylko ogólnopolski, ale być może ogólnoświatowy. PiS ma naprawdę powody do obaw, bo rozbudziło oczekiwania socjalne Polaków, a kasa państwa świeci pustkami i ludzie stracą do nich cierpliwość. Tego powiedzą, mamy dość. Jak powiedzieli w wyborach prezydenckich, gdzie prezydent Duda wygrał bardzo nieznaczną przewagą nad kandydatem opozycji, który właśnie mówił, mamy dość.
I ostatnie pytanie, panie marszałku, żeby postawić kropkę nad i w tej rozmowie. Kiedy w Polsce na scenie politycznej nastąpi spokój?
To jest, wie pani, pytanie trochę prowokacyjne i trochę z gatunku utopijnych, bo najtrwalszą rzeczą w polityce jest zmiana i jest takie nawet angielskie określenie nigdy nie mów nigdy. Jak pani spojrzy na historię polityki choćby ostatniego 30-lecia, to pani zobaczy, że wielu prominentnych polityków miało w klapach znaczki już przeróżnych formacji politycznych, czasami kompletnie sobie przeciwstawnych. Natomiast ważne jest, aby politycy pamiętali, że to oni służą narodowi, a nie naród politykom. I tą opcję służebną, że my jesteśmy tu po to, aby z pokorą służyć narodowi, staram się umacniać w Senacie, nad którym mam władztwo i to dla mnie jest istotne, bo tym przykładem senackim staramy się zarażać innych, że można procedować porządnie, można ustawy przemyśleć, można je mądrze poprawiać, a niektóre zablokować, jak choćby słynne wybory 10 maja, które by skończyły się totalną kompromitacją Polski na arenie międzynarodowej. I tak gdybyśmy wszyscy pojmowali politykę jako służbę wobec społeczeństwa, wobec narodu, ten spokój zapewne by nadszedł szybciej. Ale droga do tego chyba jest jeszcze, patrząc realistycznie, dość daleko.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję państwu. Pozdrawiam z Warszawy.